Czytaliśmy już dzisiaj, słuchaliśmy dzisiaj, było czytane z Nowego Testamentu o narodzeniu Pana Jezusa. Ja chciałbym, żebyśmy otworzyli Stary Testament dla odmiany, Księgę Izajasza, 9 rozdział. Księga Izajasza, 9 rozdział. Mamy tutaj w tym rozdziale jedne z może najbardziej znanych wierszy, jeśli chodzi o Stary Testament, które odnoszą się do osoby, do narodzenia Jezusa Chrystusa. Księga Izajasza, rozdział 9, od 1 wiersza. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz, jak za dni Midianitów. Gdyż każdy but skrzypiący przychodzi i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany. I spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Fragment, kiedy porównujemy wiersze z tego fragmentu i z okolicznych fragmentów z Księgi Izajasza, bezsprzecznie odnosi się do osoby Jezusa Chrystusa. Mamy w Nowym Testamencie wyraźne cytaty z tego fragmentu, wyraźnie kontekst wskazuje na to, że tutaj Izajasz zapowiadał to, co się stanie między innymi w momencie, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie na świat w Betlejem, właśnie to, co teraz sobie wspominamy, czy w jakiś taki szczególniejszy trochę sposób obchodzimy. Natomiast fragment ten akurat stoi w takim dość wyraźnym kontraście z tradycyjnym takim podejściem do kwestii narodzenia Jezusa Chrystusa. Tak jak już ostatnio mówiłem, kiedy patrzymy dookoła na to, co się dzieje, to takie tradycyjne podejście jest takie bardzo płytkie, oczywiście też, ale takie infantylne. Tak? Pan Jezus jest przedstawiony jako takie małe dzieciątko, prawda? Oczywiście ono potem urośnie, ono jest Zbawicielem i tak dalej, ale generalnie to wszystko jest takie miłe, słodkie i po prostu takie dla dzieci, o, prawda? Nie żeby to coś złego było, że coś jest dla dzieci, ale takie po prostu delikatne, takie ziemskie, takie łagodne i tak dalej. I rzeczywiście Pan Jezus przyszedł w takim otoczeniu. Tak? Boże Słowo nam mówi, że Pan Jezus przyszedł jako dziecko, że On się urodził w Betlejem, urodził się tam w tym miejscu wśród tych zwierząt, leżał w tym żłobie. To jest fakt. I ten fragment też do tego nawiązuje. Tak? 5 wiersz mówi, albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany. Czyli mamy tu wyraźne odniesienie do tego, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat jako dziecko. Nie został zesłany w jakiś magiczny sposób jako dorosła już osoba, ale przyszedł jako dziecko, urodził się jako dziecko. Ale ten 5 wiersz to w zasadzie jest jedyne odniesienie tutaj do tej takiej dziecięcej scenerii Bożego Narodzenia. Cała reszta tego fragmentu mówi tak naprawdę o władzy. Tak? To jest fragment o władzy, to jest fragment o władcy. I szczerze mówiąc, kiedy patrzymy na całość tego, co Biblia mówi o Jezusie Chrystusie, to On, tak, On przyszedł jako dziecko. Tak, On stał się człowiekiem. Tak, On umarł na krzyżu. On jest naszym Zbawicielem i to jest wielka część Jego dzieła. Natomiast jeszcze większą, jeśli można tak powiedzieć, rolą, jaką Jezus Chrystus spełnia w Biblii, to jest władca. On jest Panem. On jest tym, który przez Boga został posłany i wyznaczony jako ten, który będzie tym widocznym, możemy powiedzieć, namacalnym władcą. I to, co nastąpiło w Betlejem, to, co było zapowiadane przez proroka Izajasza bardzo szeroko i przez innych proroków, to wydarzenie, to narodzenie Jezusa Chrystusa tam w żłóbku w Betlejem, to było tak naprawdę, to był wstęp do tej widzialnej roli Jezusa Chrystusa jako Pana całej ziemi. I o tym warto pamiętać teraz, kiedy myślimy o Bożym Narodzeniu. Że to był taki bardzo szczególny czas, kiedy Bóg zaprezentował ludziom, całemu światu, kogoś, kto będzie rządził w widzialny, namacalny sposób całym światem, całą ludzkością. Wszystkim, co istnieje na tym świecie. I tam narodził się nasz władca, tam narodził się nasz Pan, tam narodził się ten, który przez Boga został wyznaczony jako ten, który ma absolutną władzę i absolutną moc nad całym stworzeniem. Bóg tak jakby wprowadził w tym momencie kolejny etap, bardzo ważny etap, możemy powiedzieć centralny, to był centralny punkt, kiedy Bóg rozpoczął nowy etap działania w historii ludzkości. Do tego momentu, do przyjścia Jezusa Chrystusa, Bóg oczywiście działał cały czas w historii. Bóg cały czas był Panem świata. To nie jest tak, że Bóg przez Jezusa Chrystusa w jakiś sposób przejął panowanie nad światem. Bóg i tak był Panem od samego początku. Bóg jest twórcą i jest całkowicie, absolutnie suwerennym władcą całego świata i całej ludzkości. Ale do przyjścia Jezusa Chrystusa możemy powiedzieć, że w Starym Testamencie widzimy, że to panowanie Boga było sprawowane głównie poprzez Jego prawo, tak? Poprzez zakon. Tak, On miał swoich ludzi, swoich sług, których powoływał, ale to zakon był tym elementem, który reprezentował Bożą władzę na ziemi. I ludzie mieli być po prostu posłuszni temu prawu. Mieli być posłuszni tym doskonałym przepisom, które Bóg zostawił. Chodziło o naród izraelski. A jeżeli ktoś spoza narodu izraelskiego chciał postępować słusznie, chciał uznać Boga jako Pana, musiał przyjść do narodu izraelskiego, tak, stać się Izraelitą i poddać pod Boże prawo. Bóg występował poprzez swoje prawo wśród ludzi. A od momentu Betlejem stało się coś, co my możemy dzisiaj podziwiać, co było niesamowicie wspaniałe, że Bóg zakończył tą erę działania prawa, chociaż prawo oczywiście Boże istnieje nadal, ale zakończył tą erę, rozpoczął erę swojego Syna. I my teraz nie musimy poprzez to prawo patrzeć na Boga z perspektywy Bożego zakonu, ale z perspektywy osoby, z perspektywy Jezusa Chrystusa. Czyli zaczął się zupełnie nowy etap. I Bóg nie zrealizował go tak na raz. Tak? Pan Jezus Chrystus nie przyszedł na ten świat jako król, który miał od razu pełnię władzy. Było powoli, delikatnie właśnie możemy powiedzieć. I też był w tym cel jakiś. I widzimy przez cały Nowy Testament, jak to się rozwijało. Ale wszędzie tam Jezus Chrystus jest przedstawiony jako ktoś, kto został posłany przez Boga, przez Stwórcę, aby objął panowanie. Widzimy to w przypowieściach, na przykład przypowieści o winnicy, która została wydzierżawiona, prawda, tym niewłaściwym ludziom, którzy nie chcieli potem oddać plonów. I w końcu czytamy tam, że ten właściciel posłał swojego syna, żeby on przejął tą winnicę. No oczywiście tam jest odniesienie do śmierci Jezusa Chrystusa, do narodu izraelskiego i tak dalej, ale jest ten syn przedstawiony jako ktoś, kto został wysłany przez właściciela winnicy. Kulminacją tego, poprzez list do Hebrajczyków na przykład, który bardzo wyraźnie pokazuje Jezusa Chrystusa jako tego, który ma władzę ponad wszelkim stworzeniem i przyszedł jako ten, który ma Boży autorytet, Bożą moc. A kulminację tego widzimy w Księdze Objawienia Jana. Mamy, zresztą możemy otworzyć, bo warto przeczytać, jest ten fragment tutaj. Objawienie Jana, 5 rozdział. mamy tutaj dość znany obraz Baranka Bożego. Tak, mamy tutaj, czy Jan miał wizję nieba. I w 5 rozdziale czytamy, że pierwszy wiersz mówi: widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz zapieczętowaną 7 pieczęciami. I widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I no oczywiście dużo jest różnych pomysłów, co to była ta księga, co to będzie ta księga, czy co to jest ta księga. Nie wiemy, czy ona fizycznie istnieje, czy to była wizja, którą miał Jan. Ale potem czytamy, że był baranek, tak? W 5 wierszu jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie, 24 starców. Każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodów. I uczyniłeś z nich dla Boga naród, naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. I tutaj mamy obraz Jezusa Chrystusa, który może z powodu swojego dzieła otworzyć tą księgę. Jedną, szczerze mówiąc, z takich najciekawszych interpretacji, jakie słyszałem, to to, że ta księga reprezentuje akt własności Bożego stworzenia. Ludzkości, Bożego stworzenia, całego świata. I w tym momencie, w tej kulminacji historii ludzkości, Jezus Chrystus z powodu swojego dzieła będzie tym, który ma prawo do ziemi. Tak jak na początku to prawo zostało przez pierwszych ludzi, którzy zostali stworzeni przez Boga, oddane w pewnym sensie szatanowi. I przez dużą część historii ludzkości szatan jest nazwany tym, który ma dość dużą władzę na ziemi. Ale pod koniec historii ludzkości Jezus Chrystus będzie pokazany jako ten, który ma pełnię władzy. I to on może złamać te pieczęcie, otworzyć tą księgę i uruchomić sąd nad ziemią. Ponieważ on jest jej właścicielem. On jest tym, który jest jej panem. Czyli mamy w tym fragmencie, w księdze Izajasza, mowę o tym, co stanie się w Betlejem, kiedy Bóg wprowadzi swojego władcę, kiedy Bóg pokaże ludziom, że oto przychodzi wasz Pan. I wróćmy do tego fragmentu w księdze Izajasza, bo kiedy patrzymy na to z tej perspektywy, widzimy tutaj zmianę, jakiej Bóg dokonuje, jeśli chodzi o rządy na ziemi. Tak jak powiedziałem, wcześniej w całym Starym Testamencie widzimy, że Bóg dał ludziom prawo. I oni przez to prawo mieli się Bogu podobać, mieli Boga poznawać, ale wiemy, jaki był rezultat. Ponieważ Boże prawo, pomimo tego, że Boże prawo było doskonałe i ponieważ było doskonałe, ludzie wypadli na tle tego prawa tak, jak wypadli. I tutaj te wiersze z tego 9 rozdziału pokazują, jaki był stan ludzi w momencie, kiedy przyszedł Jezus Chrystus, czy kiedy miał przyjść Jezus Chrystus. Pierwszy wiersz mówi: lud, który chodzi w ciemności, tak? Albo mówi o mieszkańcach krainy mroków, czyli była ciemność po prostu. Trzeci wiersz mówi o jarzmie, mówi o kiju. Czwarty wiersz mówi o jakichś rzeczach takich zużytych, tak? Starych, o jakimś cierpieniu, płaszcz krwią zbroczony. Była ciemność, niewola, nędza i cierpienie. Taki był obraz na ziemi. Tak wyglądała ludzkość przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Ponieważ nawet doskonałe prawo nie było w stanie dać ludziom siły czy możliwości, żeby żyli w pełni szczęścia przed Bogiem. Co więcej, to prawo pokazało ludziom, jak oni wyglądają, do czego oni są zdolni tak naprawdę, nawet mając doskonałe Boże prawo. I w tym momencie Bóg zmienia bieg historii. Jak Nowy Testament mówi, kiedy nadeszło wypełnienie czasu. Tak? Bóg jest niesamowitym scenarzystą. Tak? On to wszystko po prostu tak doskonale ustawił w historii, że kiedy przyszedł ten właściwy czas, kiedy wszystko było przygotowane, przyszedł Jezus Chrystus. I On odnowił Bożą władzę nad światem. Nie od razu, nie radykalnie, nie dramatycznie. Zaczął od środka, tak jakby. Tak? Zaczął od działania wewnątrz, od ludzi, od ich serc. Ale będzie taki czas, kiedy On fizycznie będzie władcą całego świata. Kiedy każde oko ujrzy Jezusa Chrystusa jako tego, który ma pełnię władzy. I mamy tutaj niesamowity kontrast, kiedy widzimy, w jaki sposób Jego władza będzie wyglądać. Po pierwsze, zamiast ciemności jest światłość. Tak? I Nowy Testament wiele mówi o tym, że Jezus Chrystus jest światłością świata. Jan w swojej Ewangelii, w pierwszych rozdziałach mówi o tym, że Jezus jako światłość przyszedł na świat. On pokazał ludziom, co to jest prawda. Człowiek, który jest w ciemności, tak naprawdę nie wie, co się dzieje. Tak? Ciemność charakteryzuje się tym, że nie mamy informacji. Nie ma bodźców, nie ma informacji. Nie mamy się na czym oprzeć. Nie widzimy rzeczywistości. Światłość pokazuje nam rzeczywistość. Światłość pokazuje nam prawdę. Więc zamiast ciemności była światłość. Zamiast niewoli jest wolność. Tak? Trzeci wiersz mówi: jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. Jest prawdziwa wolność. Wcześniej, bez Jezusa Chrystusa, tej wolności nie było. Oczywiście byli ludzie i w czasach zakonu, którzy cieszyli się tą doskonałą wolnością, bo mieli tą prawdziwą relację z Bogiem. Ale w pełni to Boże działanie, to uwolnienie zostało objawione dopiero przez osobę Jezusa Chrystusa. On dał wolność. On dał wyzwolenie. Między innymi ta wolność polega na tym, że to Jego Królestwo właśnie dla nas, tutaj tak jak dzisiaj jesteśmy, jest duchowe. Tak? Duchowe, niezależne od zewnętrznych okoliczności. To jest jeden z niesamowitych aspektów tej wolności, jaką my się cieszymy jako ludzie wierzący. Izraelici cieszyli się wolnością albo się nie cieszyli wolnością. Różnie to bywało. Jako naród byli albo wolni, albo byli w niewoli. Niestety, jak historia dalej się toczyła, to częściej byli w niewoli niż byli wolni. Ale my, jako ludzie wierzący, jako ci, którzy poszli za Jezusem Chrystusem, mamy wolność, która jest niezależna od okoliczności. I są świadectwa ludzi wierzących, którzy są, czy byli w więzieniu i tak są wolni w Jezusie Chrystusie. W Jego Królestwie są wolni. Mają wolność, żeby czynić to, co słuszne, żeby mieć właściwą relację z Bogiem. Czyli dał światłość w miejsce ciemności. Dał wolność tam, gdzie była niewola. Odnowił to, co było stare i zniszczone. Tak? Tutaj mamy to tak bardzo obrazowo przedstawione w tym czwartym wierszu jako but skrzypiący, tak? Czy płaszcz zbroczony krwią. To, co było zniszczone, zużyte. To, co było symbolem jakiegoś cierpienia przeżytego. Jezus Chrystus to wszystko odnowił. Daje nowe życie, daje nowe spojrzenie na świat. I w końcu, w szóstym wierszu, czytamy, że Jego władza będzie charakteryzowała się sprawiedliwością i pokojem. On będzie na wieki sprawiedliwym Bogiem, będzie na wieki sprawiedliwym władcą. I On jest doskonałą reprezentacją tego, kto Go posłał. I to jest chyba najwspanialsze, jeśli chodzi o osobę Jezusa Chrystusa. że on, tak jak Nowy Testament mówi, jest doskonałym odbiciem Bożej chwały, Bożej osoby. Nowy Testament mówi, że w nim zamieszkała cała pełnia boskości. W liście do Hebrajczyków jest przedstawiony jako ten, który ma pełnię władzy, mocy i dostojeństwa Bożego. Cały Nowy Testament, od Ewangelii Mateusza aż po objawienie Jana, przypisuje Jezusowi Chrystusowi wszystko to, co Biblia przypisuje Bogu. Na krótko przyjął postać człowieka i przyjął na siebie pewne ograniczenia. Ale co do swojej istoty, był w pełni Bogiem. I pokazał nam, jako ludziom, jaki jest Bóg. Pokazał nam, jaki jest Bóg. I pięknie to jest w Ewangelii Jana pokazane, kiedy wielokrotnie Jan zapisuje, kiedy Jezus mówił: patrzcie na mnie. Ja jestem tym, który wam pokazuje Ojca. Ja nie mówię tego, co sam bym wymyślił. Mówię to, co Ojciec mi przekazał. Ja nie pokazuję tego, co sam sobie wymyśliłem. Pokazuję to tak, jakby Ojciec działał wśród was. Ja objawiłem wam Boga. Ja pokazuję wam Boga. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że on jest tą najdoskonalszą drogą między Bogiem a ludźmi. Bo był człowiekiem, żył jako człowiek i jest Bogiem. Trudno o doskonalsze połączenie. Nie ma doskonalszego połączenia, nie ma lepszego pośrednika, nie ma innego pośrednika niż Jezus Chrystus, który jest Bogiem i jest człowiekiem. I on jest naszym władcą. I on jest tym, który został posłany przez Boga, żeby nad nami panować. I chociaż, tak jak powiedziałem, dzisiaj ta władza jego nie jest jeszcze tak widoczna dla wszystkich ludzi. Nawet dla nas, jako dla ludzi wierzących, często ten świat sprawia, że ta jego władza jest przytłumiona. Czy my tak jakby zapominamy o tym, że Jezus Chrystus jest władcą tego świata. Że jest tym, który nad wszystkim panuje. Ale my szczególnie powinniśmy o tym pamiętać. Powinniśmy pamiętać o tym, że On jest Panem. I Bóg w swoim czasie, powoli, wykonując krok po kroku wszystkie swoje zamierzenia w historii, doprowadzi do tego momentu, kiedy będzie widocznym władcą wszystkiego. Więc my nie obchodzimy pamiątki, czy nie wspominamy narodzenia Jezusa Chrystusa tylko jako naszego Zbawiciela. Tak, to też, bo On przyszedł, żeby nas zbawić. On przyszedł, żeby umrzeć na krzyżu za nasze grzechy. Ale ponadto jeszcze wspominamy narodzenie władcy tego świata. Tego widocznego władcy tego świata. On jest Panem. On jest suwerennym władcą wszystkiego, co się dzieje. I my jako ludzie wierzący powinniśmy o tym pamiętać. To jest nasz Pan, to jest nasz Bóg. On się urodził, żeby pokazać ludziom: ja tu będę rządził. To wszystko należy do mnie. Przyszedłem do swojego, jak mówi Biblia, do swej własności przyszedł. To wszystko jest Jego. Często takie wrażenie jest, bo no, tak jest to przedstawione, że Jezus Chrystus przyszedł do nas, tak, na tą ziemię. Że urodził się wśród nas na tej ziemi. Bo rzeczywiście tak jest. Ale powinniśmy patrzeć trochę z innej perspektywy. On przyszedł tutaj do siebie. To my jesteśmy u Niego tutaj. To my należymy do Niego. On przyszedł do swojej własności. On jest Panem. Narodził się władca. I teraz nie wiem, czy pamiętacie to, co ostatnio mówiliśmy, no przynajmniej część powinna pamiętać. Czytaliśmy z Izajasza z 6 rozdziału, gdzie 3 wiersz mówi o tym, że Bóg jest świętym Bogiem, jest oddzielony od tego wszystkiego, co się dzieje, tego, co jest niewłaściwe, tego, co jest złe. Ale też ten wiersz mówi, że cała ziemia jest pełna Jego chwały. I wiecie, Jezus Chrystus w najdoskonalszy sposób połączył te dwa elementy. Tak jak powiedziałem ostatnio, tam jest mocna sprzeczność, kiedy się nad tym zastanowimy. Bo Bóg z jednej strony jest świętym, doskonałym Bogiem i oddzielonym od wszystkiego, co jest nieświęte, a z drugiej strony cała ta grzeszna ziemia, skażona ziemia, jest pełna Jego chwały i oddaje Mu chwałę. Trudno jest to połączyć, na płaszczyźnie teologicznej przynajmniej. Ale Jezus Chrystus był tym, który właśnie to połączył. W jaki sposób? Ano w taki, że z jednej strony będąc Bogiem i będąc doskonały, święty, bezgrzeszny, i Nowy Testament wyraźnie to podkreśla, że On nic złego nie uczynił. Nie popełnił żadnego grzechu. On jest święty. Jezus Chrystus jest święty. A z drugiej strony przyszedł na tą ziemię i pokazał na tej ziemi Bożą chwałę i miał ze sobą całą Bożą chwałę, reprezentował Bożą chwałę i będzie reprezentował aż do końca istnienia tej ziemi. I teraz my, jeżeli chcemy oddawać Bogu chwałę, jeżeli chcemy być tymi, którzy będą pamiętali o tym odwiecznym władcy, o tym, który do końca na tronie Dawida będzie siedział, to my musimy patrzeć na wszystko przez pryzmat Jezusa Chrystusa. On jest tym, w którym koncentruje się Boża chwała. I z takiego praktycznego punktu widzenia, to, czego Bóg od nas oczekuje, żebyśmy my oddawali Mu tą chwałę, która Mu się należy z tej ziemi, to jest poddać się Jezusowi Chrystusowi. Po prostu poddać się Jezusowi Chrystusowi jako naszemu władcy. Tego Bóg od ciebie oczekuje. Tak? On przyszedł, żeby zbawić ludzi. On przyszedł, żeby przelać swoją krew za ludzi na krzyżu Golgoty. Ale przyszedł też jako władca. I Bóg oczekuje od ciebie, jako od człowieka, który żyje na ziemi, z której Bóg odbiera sobie chwałę, że uklękniesz przed Jezusem Chrystusem i powiesz Mu, Ty jesteś moim Panem. Ja chcę Tobie służyć. Uznaję Ciebie za Tego, który jest i będzie na zawsze władcą tej ziemi. To, że mogę zrobić krok po tej ziemi, to, że się mogę obudzić rano, to, że mogę oddychać, to jest Twoja decyzja, bo Ty jesteś władcą tej ziemi. I chcę się Tobie poddać. To znaczy słuchać tego, co Ty mówisz. Wierzyć w to, co Ty powiedziałeś. Zaufać temu, co Ty obiecałeś. Czyli całe moje życie powinno być życiem w zaufaniu słowom Jezusa Chrystusa. W posłuszeństwie w stosunku do słów Jezusa Chrystusa. Nie ma lepszego sposobu, żeby pokazać swoje poddanie niż posłuszeństwo komuś. I nie ma gorszego sposobu, żeby pokazać brak poddania niż nieposłuszeństwo. Taka jest prawda. Jeżeli chcemy pokazać, że się komuś poddajemy, że uznajemy czyjąś władzę, to najlepszym sposobem jest, dobrze jest mówić, tak? O, ja Cię uznaję, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Panem i tak dalej. Dobrze. Ale najlepszym i ostatecznym sposobem pokazania, że poddajemy się komuś, jest być posłusznym słowom tej osoby. Robimy to, co on mówi. Nawet jeżeli się z tym nie zgadzamy. Nawet jeżeli nam się to nie podoba. Nawet jeżeli byśmy inaczej to zrobili. Nawet jeżeli wydaje nam się, że lepiej wiemy. Ale skoro on jest panem, skoro on jest szefem, skoro on decyduje, robię tak, jak mówi. Ja się mu poddaję. To pokazuje prawdziwe poddanie. Z drugiej strony, jeśli robię inaczej, choćbym nie wiem, jak pięknie to uzasadniał, pokazuje, że się nie poddaję. Że tak naprawdę, przynajmniej w tym aspekcie, nie uznaję go za mojego Pana. Że mogę to zrobić inaczej. Że mogę to zrobić w jakiś, według mnie, lepszy sposób. Więc poddanie się Jezusowi Chrystusowi w praktyce oznacza bezwzględne posłuszeństwo Jego Słowu. Bezwzględne posłuszeństwo Jego Słowu. we wszystkim, co jest jasne i w wyraźny sposób nam objawione. I to jest najlepszy sposób oddania Bogu chwały. Bo skoro Bóg przekazał cały swój autorytet, całą swoją chwałę Jezusowi Chrystusowi, posłał go na świat, postawił go przed nami i powiedział, to jest Pan wasz, całej waszej ziemi, całego waszego istnienia, to jeżeli chcesz oddać Bogu chwałę, która mu się należy, musisz poddać się Jezusowi Chrystusowi. I wtedy w doskonały sposób, właśnie w Jezusie Chrystusie, przez osobę Jezusa Chrystusa i przez to dzieło oczywiście też, które on wykonał, bo to, że on nas zbawił, to sprawia, że my możemy mu się poddać. Bez jego dzieła zbawienia byśmy nie mogli mu się poddać. Bez jego dzieła odkupienia byśmy byli tak jak ludzie w Starym Testamencie, którzy tak naprawdę na podstawie tego zakonu, może niektórzy i próbowali, i nic z tego nie wychodziło. Ale przez zaufanie w ofiarę Jezusa Chrystusa, przez wykonanie dzieła zbawienia na krzyżu, my możemy mu się poddać. I on tego oczekuje. I w tym koncentruje się Boża chwała na ziemi, w osobie Jezusa Chrystusa. Święty i posiadający pełnię Bożej chwały. I będzie rządził aż do końca. Księga Objawienia Jana, która pokazuje nam koniec historii ludzkości, koniec ziemi, przedstawia Boga i baranka jako siedzących na tronie. W wieczności. Na wieki. Nigdy Bóg i nigdy Jezus Chrystus nie zejdą z tronu. Oni zawsze będą władcami. Nie będzie już ziemi, ale oni pozostaną władcami. Więc tak naprawdę jako człowiek, jaki masz wybór? I tak wcześniej czy później będziesz musiał uznać Jezusa Chrystusa jako Pana i jako władcę. To jest tylko kwestia czasu. Nie przetrzymasz Jezusa Chrystusa. Wiecie, szefa można przetrzymać, tak, w pracy. Prezydenta, czy premiera, czy rząd można przeżyć, tak? Z nadzieją, że będzie inny, że będzie lepszy. Zaciąć się jakoś, wytrzymać. Są twarci, wytrzymują, tak? Boga nie przetrzymasz. Jezusa Chrystusa nie przetrzymasz. I w Betlejem Bóg pokazał, to jest mój władca. Od dzisiaj jemu macie być posłuszni. Od dzisiaj to jego posłuszeństwo jemu jest miarą chwały, którą mi oddajesz. I im szybciej to zrobisz, tym lepiej dla ciebie. Bo przyjdzie czas, kiedy nie będziesz mógł tego zrobić już z korzyścią dla siebie. Kiedy Bóg odbierze sobie chwałę z ciebie jako z grzesznika, którego sprawiedliwie ukara. I to będzie za późno. Ale jest jeszcze czas, tak? Każde Boże Narodzenie przypomina nam o tym, że oto narodził się władca. Spocznie władza na jego ramieniu. I będzie wiecznie rządził. Więc my, którzy znamy Jezusa Chrystusa, powinniśmy koncentrować nasze życie na oddawaniu Mu chwały poprzez poddanie się i poprzez posłuszeństwo. Powinniśmy być tymi, którzy innym pokazują, którzy świadczą innym. Mówią, słuchajcie, Jezus Chrystus jest Panem. On się narodził jako władca, narodził jako Pan i będzie Nim na wieki. I któregoś razu staniesz przed Nim jako przed Panem. Lepiej uczynić to teraz. Lepiej uczynić to, póki jesteśmy na ziemi. Tak więc cieszmy się tymi świętami, cieszmy się tym, że możemy wspominać to, co się stało w Betlejem, Pana Jezusa, który przyszedł na świat, przyszedł w żłóbku, ale pamiętajmy też o tym wszystkim, co Biblia o nim mówi. Dzieci nam wspaniale pokazały, co Biblia mówi o Jezusie Chrystusie. I pamiętajmy, że ponad tym wszystkim, ponad tym całym jego dziełem, które dla nas wykonał, on jest władcą całego świata. On jest władcą całej ludzkości. I należy mu się chwała, którą Bóg chce sobie odebrać z twojego życia. Amen.